List do Efezjan, końcówka 4 i fragment 5 rozdziału. Od 21 rozdziału czytam, wersetu czytam 4 rozdział. Jeśli tylko słyszeliście go i byliście pouczeni przez niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze, i odnowić się w duchu waszego umysłu, i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew i wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci i postępujcie w miłości, jaki Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi różnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Badając to, co podoba się Panu, i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. O tym bowiem, co się u nich pokryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to, gdy jest strofowane przez światło, staje się jawne. To wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. Dlatego Pismo mówi: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jako mądrzy, odkupując czas, bo dni są złe. Dni są złe. I my o tym wiemy, że takie dni nadejść musiały, nadchodzą i będzie ich po prostu coraz więcej. Do tego trzeba się powolutku przyzwyczajać. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest normalnie, ale coraz częściej mówi się o tym, że nadchodzi tak zwana nowa normalność, która będzie inna. I ta nowa normalność, to przeważnie mówi się o tym, że no, będą pewne ograniczenia, takie, siakie, owakie, ale jak widać, ta nowa normalność również zaczyna się różnić całą atmosferą, która jest duchowa, która jest odczuwana nawet przez ludzi nieodrodzonych. I teraz jak brat się modlił, to mi przypomniała się ta rozmowa z Karoliną o gęstości. Rozmawialiśmy trochę na temat definicji gęstości, jaką przerabiają w szkole. No i gęstość to jest po prostu ciężar pewnej objętości. I jak się tak wyjdzie, nie wiem, na ulicę, posłucha, co się ostatnio dzieje, co się mówi dookoła, to czuć, że pewien mrok gęstnieje. To znaczy ta sama objętość nabiera coraz większej wagi. Czasem stosuje się takie określenia, że mrok był tak gęsty, albo ciemność była tak gęsta, że można ją było dotknąć. I wiecie, ostatnio było tak, że miałem na moich oczach stało się coś, czego nie widziałem dawno. Jechała rowerem kobieta na rowerze, chodnikiem. Owszem, ten chodnik był wąski. Naprzeciwko niej szła para, mężczyzna i kobieta. I w momencie, kiedy ta kobieta na rowerze mijała tą parę, to kobieta, nie mężczyzna, kobieta po prostu pchnęła tą kobietę razem z rowerem, tak że rower poleciał i tam ta kobieta poleciała na ziemię. I ta kobieta, która pchnęła ten rower, po prostu sobie dalej poszła. Ja nigdy nie widziałem jeszcze takiej sceny. I to jest, to dla mnie był pewien obraz tego, co miało nadejść. Dlatego, że to nie tylko to się widzi na ulicach, wszędzie dosłownie. Okazuje się, że ludzie są zdolni do strasznych rzeczy, jeżeli tylko ta cielesność zostanie popuszczona, poluzowana. W drugim liście do Tymoteusza jest napisane w 3 rozdziale dokładnie o tym. A to wiedz, to jest początek rozdziału, a to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. W 5 liście, o którym wcześniej, który czytaliśmy do Efezjan, czy w liście do Efezjan, w rozdziale 4 i 5, jest najpierw napisane w 4 rozdziale i na początku 5, jak my mamy jako wierzący ludzie funkcjonować. To jest też coś, co ja ostatnio przeżywałem, dlatego że jeżeli my przeoblekamy się w nowego człowieka i zrzucamy z siebie starego, to są pewne warunki, na jakich powinniśmy funkcjonować. I tu jest napisane od 25 wersetu aż do początku 5 rozdziału, że powinniśmy odrzucić kłamstwo, mówić prawdę bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. No członkami jedni drugich jesteśmy w Kościele, prawda? Wobec tego my powinniśmy w tym całym gęstym, ciemnym, coraz bardziej mrocznym świecie mieć w sobie coś takiego, o czym wcześniej zresztą tydzień temu, chyba 2 tygodnie mówiliśmy, że jest pewne światło, które nie jest światłem naszym, które się nie bierze z nas, które my tylko odbijamy, ale to co odbija, też nawet się dzisiaj brat modlił, to ma być wypolerowane na tyle, żeby odbijało lepiej. Bo świecimy światłem odbitym i ta płaszczyzna, która odbija, powinna móc odbijać. Ona nie powinna pochłaniać, tylko odbijać. Dlatego ma być polerowana. Bo po to żyjemy na tym świecie, żeby być światłością. Po to, żeby być solą. I teraz, jeżeli my chcemy odbijać, to najpierw w nas muszą zajść pewne procesy. To znaczy, my musimy mówić prawdę, zwłaszcza sobie nawzajem, bo jesteśmy członkami jedni drugich. My musimy jako wierzący ludzie naprawdę uważać, żeby nad gniewem naszym słońce nie zachodziło, bo jeżeli Duch Święty w nas mieszka, on też będzie nam dawał sygnały i my się będziemy męczyć w sytuacji, kiedy my się gniewamy. Żeby zrobić jak najszybciej miejsce do pojednania. Żebyśmy nie dawali miejsca diabłu, bo on bardzo szybko będzie chciał wykorzystać fakt, że my jesteśmy zagniewani. On bardzo szybko będzie chciał wykorzystać fakt, że my jesteśmy poróżnieni. I on będzie oczywiście siał nasiona podejrzliwości, on będzie siał nasiona zazdrości, zawiści, wszystkiego, co się da. Żeby na tym gruncie wyrosło potem takie zielsko, którego się już nie da wyrwać. I dalej w 29 rozdziale jest napisane coś, co ma nas odróżniać absolutnie od tego, co się dzieje na świecie. Żadne plugawe słowo nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. Jak ja słyszę, co się dzieje w tej chwili na ulicach, co się dzieje w miejscach, gdzie jakiś czas temu jeszcze pewne słowa w ogóle nie przechodziły ludziom przez usta. Nie przechodziły kobietom, nie przechodziły ludziom wykształconym. I w tej chwili okazuje się, że jedni i drudzy przodują wręcz w plugawej mowie. To, nie wiem, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy to było nie do pomyślenia, kiedy takie wyrazy słyszało się wyłącznie w Melinach, powiedzmy, albo w okolicach. I teraz to wszystko, jeżeli w ogóle, bo czasami słyszymy na przykład jakieś takie żarty, bo dalej, sprośność, niedorzeczne gadanie, nieprzyzwoite żarty, to też wierzącym ludziom się zdarza. To wszystko zasmuca Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. Ta gorycz, zapalczywość, gniew, wrzask, złorzeczenie, to musi zostać usunięte spośród nas ze wszelką złośliwością. I dopiero wtedy, kiedy będziemy miłosierni nawzajem wobec siebie, przebaczając sobie, jak i nam Bóg przebaczył w Chrystusie, dopiero wtedy możemy mówić, że jesteśmy naśladowcami, bo wtedy czynimy, a nie tylko mówimy. I mówić będzie łatwo, ale czynić będzie trudniej. Dlatego to, jak my żyjemy, to świadczy o tym, to jak my jesteśmy wypolerowani. To, jak my żyjemy, rzutuje na to, czy my i na ile my odbijamy to światło, które jest światłem Bożym i czy my tym światłem będziemy w świecie mogli świecić. I będziemy się różnić oczywiście, dlatego że pewne słowa nie przejdą nam przez usta, dlatego że z pewnych żartów nie będziemy się śmiać, dlatego że niedorzeczne gadanie nie będzie nas interesować i będziemy się różnić. I będziemy się różnić coraz bardziej, jeżeli będziemy świecić coraz bardziej, dlatego że ta gęstość ciemności na tle światłości będzie coraz bardziej widoczna. I niech nas nikt nie zwodzi, to jest 6 werset 5 rozdziału, próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Bardzo diabeł by chciał w tej chwili wejść do kościoła i udaje mu się to coraz częściej. I okazuje się, że ludzie w kościele zaczynają przyjmować punkt widzenia tego świata. I jak widzę, co się dzieje dookoła, to po prostu jestem zdumiony, dlatego że to, co diabeł jest mistrzem w nazywaniu zła dobrem, a dobra złem. Jest w Izajaszu taki fragment, który mówi: biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, i słodycz obracają w gorycz, a gorycz obracają w słodycz. I już w Edenie była taka sytuacja, kiedy Bóg powiedział, że masz wolną wolę, ale i masz to drzewo, ale pewnych rzeczy jesteś zdolny do tego, żeby to zrobić, ale ci nie wolno. Możesz, bo masz wolną wolę, ale ci nie wolno. Ponieważ będą konsekwencje tego i będą konsekwencje tego. I teraz dzisiaj świat nam mówi tak: masz wolną wolę, jesteś zdolny do tego, żeby to zrobić. I tak naprawdę to, co robił ten, który przyszedł pod drzewo i zaczął mówić do człowieka i mówić: nie, no konsekwencji nie poniesiecie, nie umrzecie. Chodzi o to, żebyście byli jak Bóg. Chodzi o to, żebyście mogli zrobić dowolną rzecz. I na pewno konsekwencje was wtedy nie spotkają. I dzisiaj mówi się ludziom: możesz robić wszystko, co będziesz chciał, a konsekwencji nie będzie. Żyj tak, jak ci się podoba, ale konsekwencji nie poniesiesz, bo ich tak naprawdę nie ma. Ktoś ci to wmówił, że są. I w związku z tym, jeżeli my na przykład jako wierzący ludzie pozwolimy się w ten sposób zwieść, to będziemy dokładnie myśleć i mówić tak jak świat. I wtedy trudno będzie świecić na tyle, żeby robić dokładnie to, co jest napisane w piątym rozdziale, w liście do Efezjan. Przypominając sobie od 8 wersetu. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. I tu chciałem się zatrzymać na chwilę, dlatego że były takie czasy i będą takie czasy, ponieważ Pan Jezus powiedział, że przed przyjściem Jego będą takie czasy, jakie były za czasów Lota i za czasów Noego. To, co się dzieje na świecie obecnie, coraz bardziej jest porównywalne do czasów Lota i czasów Noego. I apostoł Piotr pisze taką ciekawą rzecz na temat Noego. To jest drugi list Piotra, rozdział trzeci. Tego nie ma w pierwszej księdze Mojżeszowej, w całej historii na temat Noego, ale... Nie, to jest drugi rozdział drugiego listu Piotra. I tu jest napisane od czwartego wersetu: jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale strąciwszy ich do piekła, wydał więzom ciemności, aby byli zachowani na sąd, także dawnego świata nie oszczędził, ale zbawił jako ósmego Noego, kaznodzieje sprawiedliwości, gdy zasłał potop na świat bezbożnych. I miasta Sodomę i Gomorę, obracając w popiół, skazał na potępienie, stawiając je jako przykład dla tych, którzy żyją bezbożnie. A sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników, wyrwał. Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trapił dzień po dniu swoją sprawiedliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami. Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani. Tutaj w wersecie piątym jest napisane, że zbawił jako ósmego Noego kaznodzieje sprawiedliwości. Tego nie ma w pierwszej księdze Mojżeszowej. Ale Noe, wśród tej gęstości, która była coraz większa, Piotr pisze, że on był kaznodzieją sprawiedliwości, czyli on mówił o rzeczach, które są sprawiedliwe, i w dodatku tu jest napisane, że go zbawił jako ósmego. To jest bardzo ciekawe. To wygląda tak, jakby wchodząc do arki Noe wszedł ostatni. To mi trochę przypomina kapitana na okręcie, który stoi do końca. I to tak jakby Piotr mówił, że Noe wołał do końca i do końca kazał o sprawiedliwości, aż w końcu wszedł jako ostatni. I wtedy dopiero Bóg zesłał potop. I to, co pisze Paweł w liście do Efezjan, mówi tak, że jeżeli my nie będziemy mieli nic wspólnego z uczynkami ciemności, bo jesteśmy dziećmi światłości. Nawet w 11 wersecie mówi: nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. O tym bowiem, co się u nich pokryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. I Noe był kaznodzieją sprawiedliwości. Piotr również odnosi się do Sodomy i Gomory i do Lota, który był udręczony tym, co się działo dookoła. I my, jeżeli mamy wrażliwe serca, jeżeli mamy jakąś wrażliwość w duchu, to nie wiem, ja to słyszę przecież, jak wierzący ludzie mówią: jestem tym wszystkim udręczony, zmęczony, co się dzieje. I będzie się działo coraz bardziej. Noe mówił o sprawiedliwości. Komu mówił? Nie tym, którzy do niego wchodzili, do tej arki, tylko mówił tym, którzy byli na zewnątrz. Pomogło? Nie pomogło. Ale mówił. Kazał do końca. I jak się wróci do tej historii Sodomy i Gomory, to tam też jest ciekawa rzecz. Bo jak my mamy być światłością, oprócz tego, że zachowujemy się tak, jak się zachowujemy i żyjemy tak, jak żyjemy, i już to się nie podoba światu. Już to jest tak wielką różnicą, jeżeli oczywiście tacy jesteśmy, że to dla świata jest bardzo trudne. I świat bardzo chciałby nas wchłonąć, żebyśmy chociaż troszeczkę dali, chociaż palec, żebyśmy dali światu. I jeżeli chociaż troszkę będziemy myśleć tak jak świat i zło nazywać dobrem, to nas to wszystko pochłonie. Naprawdę nas to wszystko pochłonie. Damy palec, a wezmą całą rękę, a potem nas samych. I nie da się ukryć, że tutaj nie ma wyboru. To znaczy, wybór niby jest, tak? Wybór jest, bo mamy wolną wolę. My możemy robić to, albo możemy robić tamto. Ale Bóg mówi jasno o konsekwencjach tego wyboru. Albo będziesz świecił, albo cię ciemność pochłonie. Nie ma innego wyjścia. I Lot, kiedy był w Sodomie, tam działy się rzeczy, o których nie będę mówił w szczegółach, ale w każdym razie dookoła jego domu zgromadził się tłum. Widzimy dzisiaj w telewizji, widzimy dzisiaj czasami na żywo, że gromadzą się różne tłumy. I te tłumy bardzo często mają to do siebie, że buzują wręcz ciemnością, buzują nienawiścią. I człowiek patrzy na to i nie dowierza, że coś takiego może się dziać. Bo jeżeli to jest dalej, jeżeli było dawniej, no to jeszcze łatwiej, nie? Ale jeżeli ocieramy się o coś takiego, to nam jest bardzo trudno to wytrzymać. I teraz zgromadził się tłum wokół domu Lota i wołali do Lota, żeby wyprowadził ich jego gości, bo chcieli im zrobić krzywdę wielką. I teraz Lot wyszedł do nich, do wejścia, to jest 6 rozdział wersetu 19 w pierwszej Księdze Rodzaju, zamknął za sobą drzwi i powiedział: moi bracia, proszę was, nie czyńcie tak niegodziwie. Czyli, krótko mówiąc, zrobił dokładnie to, o czym mówi Paweł w 5 rozdziale listu do Efezjan. Mówi: nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. I dalej mówi: o tym bowiem, co się u nich pokryjomu dzieje, nie u nas, wstyd nawet mówić. I Lot wyszedł do tych ludzi, czyli do nich, i powiedział, że to, co oni chcą zrobić, to, co oni w ogóle czynią, to jest niegodziwość. Nazwał to po imieniu. Noe był kaznodzieją sprawiedliwości i mówił: jest coś takiego jak sprawiedliwość. I jeden i drugi byli światłem wśród wielkiej ciemności. W przypadku Lota była taka sytuacja, że on im mówił, co jest niegodziwe, no bo oni przecież nie wierzyli w Boga. Oni Boga w ogóle nie znali. A on jednak odwoływał się do czegoś, co jest albo sprawiedliwe, albo niegodziwe. Nazywał to w taki sposób, żeby oni to mogli zrozumieć. I ja widzę, bo na przykład brat mówi, że do niego w pracy przychodzą ludzie, którzy są obciążeni w swoim sumieniu całą sytuacją, jaka jest dookoła, i oni sobie nie umieją z tym poradzić. Dlatego, że być może ich sumienie zaczęło być obciążone, być może jest na tyle wrażliwe, że oni jeszcze przyjdą i zapytają się: słuchaj, co się dzieje? Do kogo przyjdą? Do brata, który świeci. Bo my sobie z tym nie radzimy. Bo ta ciemność przeraża nawet nas. No i w tej chwili co im mamy powiedzieć? Po pierwsze, jeżeli my jesteśmy światłością, to oni mogą przyjść do nas. I świecimy tak jak światło na tym świecie. I to wygląda tak, jakbyśmy byli latarnią, jedną latarnią morską, drugą latarnią morską, trzecią. Jest coś, do czego ci ludzie mogą przyjść. Jest coś, do czego się mogą odwołać. Bo oni cały czas mają sumienie, mają stworzenie i być może nie przekroczyli jeszcze granicy, o której mówi Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Że ponieważ nieprawość ich tłumi prawdę, to zostaną w końcu wydani na łup swoich pożądliwości, bo przejdą granicę, poza którą oni już nie będą reagować. I mamy taką sytuację tutaj w Sodomie. Mówił do nich: to jest niegodziwe, co robicie. I to jest niegodziwe na waszych warunkach, nie tylko na moich. Ale co oni zrobili? Oni odpowiedzieli: odsuń się. I dodali jeszcze: ten przyszedł tu jako przybysz, a chce nas sądzić? Z tobą postąpimy gorzej niż z nimi. I napierali gwałtownie na tego mężczyznę, na Lota, i przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. I to jest bardzo charakterystyczna rzecz. Jeżeli my mówimy, że coś jest złe, coś jest niegodziwe, a co innego jest sprawiedliwe, to wtedy otoczenie, które coraz bardziej gęstnieje w ciemności, ono reaguje bardzo podobnie. Kto ty jesteś, że ty mnie będziesz sądził? Ja jestem w porządku. W ogóle o co tobie chodzi? Ty mi będziesz narzucał? Jestem wolnym człowiekiem. Ty nie jesteś lepszy ode mnie. Ty uważasz, że jeżeli ja czynię coś złego, to ty się wywyższasz ponad mnie. No niestety, tak często słyszymy. No i oczywiście, odsuń się. Oni mieli jeszcze jedną szansę. Dlatego, że aniołowie, którzy byli u Lota w domu, wciągnęli Lota do siebie, do domu i zamknęli drzwi. Mężczyzn zaś, którzy byli u drzwi domu, od najmniejszego do największego, porazili ślepotą, także na próżno usiłowali znaleźć drzwi. Jeżeli oni wszyscy zostali porażeni ślepotą, i nie zareagowali, to już nie można było więcej zrobić. Dlatego, że no właściwie na dobrą sprawę to nastąpiła jeszcze jedna rzecz, która mogła ich odwieść od tego wszystkiego. Czyli porażenie. Nastąpiło coś, co było, mieści się w ramach cudu. Czyli Bóg dał im jeszcze jedną szansę, bo nawet nie mogli znaleźć tych drzwi. Wszyscy zostali porażeni, nie jeden z nich. Cała rzesza ludzi nie zadziałało. I przyjdą takie czasy w tej chwili, i one już są, że całe rzesze ludzi, nawet jeżeli zostałyby porażone ślepotą, nie da nic. Bo oni już są ślepi. Oni już są ślepi. I Pan Jezus coś takiego powiedział do tych, którzy byli ślepi. Gdybyście widzieli, tak, to nie mielibyście grzechu? Ale tak, ponieważ uważacie, że widzicie, to macie grzech. I potem mężczyźni, czyli ci aniołowie, powiedzieli do Lota, jeśli masz tu kogoś jeszcze, zięcia, synów, córki lub kogokolwiek innego w mieście, wyprowadź ich z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, ponieważ ich okrzyk wzmógł się przed Panem i Pan posłał nas, abyśmy je zniszczyli. I my wiemy o tym, że to wszystko, co się w tej chwili dzieje, tą ciemność, ten mrok, czeka sąd. I właściwie pytanie jest tylko takie, ile mamy czasu i kto jeszcze da się uratować? O ile my będziemy świecić i będziemy tymi, którzy będą w stanie głosić jak kaznodzieje sprawiedliwości, zanim wejdziemy do arki. I teraz co się dzieje dalej? Lot wyszedł i powiedział do swoich zięciów, którzy mieli poślubić jego córki. Wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale jego zięciom wydawało się, że żartuje. To jest ciekawy tekst o tyle, że ci ludzie byli już zięciami, czyli oni byli po ketubie, tak? Tak się później to robiło. Po pierwszym, oni byli już prawnie zięciami, prawnie byli mężami jego córek. Oni byli w rodzinie. I oni uważali, że Lot żartuje. I teraz my czasami mówimy do tych, którzy są w rodzinie już, oni już zawarli przymierze z Bogiem i mówimy do nich, słuchajcie, popatrzcie, co się dzieje. Jest coraz większy mrok, coraz większy ciężar na objętość, czyli gęstnieje. A oni nam mówią, no chyba żartujesz. Wszystko jest dobrze. A poza tym, no o co tobie chodzi? Nie bądź taki ultrabiblijny. Jesteś fundamentalistą. I Lot był fundamentalistą, i Noe był fundamentalistą, i Paweł był fundamentalistą, bo nazywali rzeczy po imieniu. A teraz bardzo często w Kościele unika się nazywania rzeczy po imieniu, ponieważ świat nie chce tego robić. No więc podobamy się wtedy światu. No, zięciom wydawało się, że Lot żartuje. Ale gdy już zaczynało świtać, aniołowie ponaglali Lota i powiedzieli do niego, wstań, weź swoją żonę i swoje dwie córki, które tu są, abyś nie zginął z powodu nieprawości tego miasta. Już nie mówili o zięciach. Mówili tylko weź żonę i córki, bo widać było, że zięciowie nie uwierzyli i zostaną. Ale ty uciekaj. Czyli zięciowie mieli zginąć z powodu nieprawości tego miasta, tak jak ono. I jeżeli na przykład Kościół będzie upodabniał się coraz bardziej do świata, to zginie razem z tym światem. Zginą ci, którzy chcą być do niego podobni. Którzy podobni są do baranka, ale mówią jak smok. Że zacytuję, i to ten czerwony, nie ten zielony. Mówimy o tym czerwonym smoku, który jest zwodzicielem całego świata. I wielki jest. I jest opisany w objawieniu. Jeżeli tacy ludzie tak postępują, i Paweł mówi o nich, że oni przybierają pozór pobożności, ale ich życie jest pozbawione jej mocy. I można przybierać taki pozór i można nie dawać świadectwa swoim życiem. Ono jest pozbawione mocy. I wreszcie zaczynało już świtać. Aniołowie ponaglali Lota, mówiąc: wstań, weź żonę, weź córki. I nawet jeżeli się ociągał, to mężczyźni chwycili jego rękę, rękę żony, rękę córek. Pan bowiem ulitował się nad nimi, nad nim tu jest napisane, i wyprowadzili go i zostawili go poza miastem. I gdy wyprowadzili ich stamtąd, on powiedział: uciekaj, abyś ocalił swoje życie. Nie oglądaj się wstecz, ani nie zatrzymuj się nigdzie na tej równinie. Uciekaj na górę, abyś nie zginął. I my z jednej strony jesteśmy jeszcze światłem na tej ziemi, z drugiej strony Bóg nam już powiedział, że uciekniemy w górę, abyśmy nie zginęli razem z tym światem. Ale dopóki tego nie zrobimy, dopóki Bóg nas nie weźmie za rękę i nie wyprowadzi na tą górę, to mamy jeszcze świecić, mamy jeszcze apelować do tych ludzi, mamy być światłością pośród ciemności, która jest coraz bardziej gęsta, i mamy mówić do nich takim językiem, jaki oni są w stanie zrozumieć. Bo jeżeli ich w sercu nieprawość jest większa niż to, co Bóg im chce pokazać, czyli przez nieprawość tłumią prawdę, to już im nic nie pomoże. Ale jeżeli jeszcze mają jakieś wątpliwości, to ich ratujcie, jak mówili do Judy. I bądźmy tacy, żeby świecić, bądźmy wypolerowani, a z drugiej strony, jeżeli Bóg nam powie, to mówmy tym ludziom, mówmy otoczeniu, ich językiem, ich słowami, nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeżeli coś jest niegodziwe, to mówmy, że jest niegodziwe. A jeżeli wierzący ludzie zaczną postępować i myśleć jak ten świat, to mogą być jak zięciowie i trudno, nimi się nie przejmujmy, bo Bóg będzie ich sądził, ale biada temu, który prawdę nazywa kłamstwem, a kłamstwo nazywa prawdą. Amen.